Chwała Bogu, bracia i siostry. A 15 lat temu urodził się mój synek, najstarszy Beniamin. Także błogosławię go w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. 15 lat, tak zleciało szybciutko. Chciałbym dzisiaj przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału. Jest to fragment kazania na górze, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział od 38 wersetu. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, mówi Pan Jezus Chrystus, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słowa naszego Pana, słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Moje tłumaczenie nie jest zbyt dokładne, bo tutaj Pan Jezus mówi bardziej, nie szukajcie rewanżu. Mamy właśnie się sprzeciwiać złemu, mamy się sprzeciwiać temu, co złe, mamy się sprzeciwiać złu. Tutaj Pan Jezus mówi, nie szukajcie rewanżu, tak? Nie odpowiadaj złem na zło. Jezus mówi tutaj o tym, żeby nie odwzajemniać zła. Nie odpowiadaj złem na zło. Ja myślę, że w człowieku jest takie jakby taka naturalna chęć rewanżu. Ona jest nie tylko w sporcie. Kiedy oglądam boks, to tak widzę, kiedy jest przegrana walka, to ten przegrany zaraz po zakończeniu chce rewanżu, chce rewanżu. No, w sumie w sporcie nie jest to też takie dziwne. Ale Jezus mówi, nie odpowiadaj złem na zło. Nie odpowiadaj złem na zło, nie szukaj rewanżu, nie szukaj rewanżu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, mówi Pan Jezus Chrystus, nadstaw mu i drugi. Prawy policzek, i to jest właśnie nieprzypadkowo, że Jezus mówi o prawym policzku, bo kiedy tak popatrzymy, większość osób jest, myślę, praworęcznych i kiedy ta osoba stoi naprzeciwko i ktoś chciałby uderzyć w prawy policzek, to raczej to zrobi tą wierzchnią stroną dłoni, czyli z tak zwanego backhandu. Dlatego Jezus mówi o prawym policzkiem. To jest takie lekceważenie. Jezus tutaj mówi, jeśli będziesz lekceważony, to uderzenie wierzchnią stroną dłoni w prawy policzek oznacza lekceważenie. Oznacza lekceważenie. Jezus tutaj właśnie mówi, jakie powinno być nasze zachowanie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy lekceważeni. Kiedy jesteśmy lekceważeni. Mówi o tym, żeby właśnie nie odpowiadać obelgą na obelgę. No, nieraz tak jest, że się usłyszy złe słowa. Wojtek, jesteś głupi, nie nadajesz się do głoszenia Słowa Bożego. Trudno mi się zgodzić z tym, no ale masz prawo do swojego zdania. Masz prawo do swojego zdania. Wiecie, kiedy tak odpowiadamy, to nie jest to jakiś rewanż. No, w tym nie ma żadnego rewanżu. Można nic nie odpowiedzieć na tego rodzaju zarzuty. Masz prawo myśleć, jak chcesz. I nie jest to odpowiedź obelgą na obelgę. Czy niekiedy wystarczy, nie wiem, czy to zauważyliście, na jakimś portalu społecznościowym wystarczy wpis jeden, na przykład zbawienie tylko w Panu Jezusie Chrystusie i potem pojawia się następny wpis, potem ktoś znowu, inny wpis, tak? I taka kontra do tego, co zostało wpisane. I nieraz dajemy się wciągnąć w taką niepotrzebną dyskusję, w takie rewanżowanie się wersetem za werset. I to też jest niepotrzebne, wpis za wpis. To już jest takie, potem robi się nerwówka, jest coraz ostrzej w tych wpisach. Jezus mówi, nie szukaj rewanżu, nie odpowiadaj złem na zło. Nieraz właśnie popełniamy ten błąd, właśnie dlatego, że działamy na podstawie emocji, które się w nas budzą. Coś usłyszeliśmy, ktoś nas zaatakował i jest taka jakby naturalna, niekiedy pojawia się taka naturalna obrona, żeby też coś powiedzieć. Jak on ostro, no to ja też ostro. Wiecie, kiedy Jezus mówi o nadstawianiu drugiego policzka, to właśnie też mówi tutaj o tym, abyśmy byli wolni w sercu. Myślę, że też jest tutaj to zawarte, żeby być wolnym w sercu. Czyli człowiek taki wolny, który zna swoją wartość w Panu Jezusie Chrystusie, jest spokojny. Wiecie, jest spokojny, jest opanowany. Nawet kiedy jest lekceważony, to jest spokojny. Wiecie, ta opinia jakaś negatywna czy opinia pozytywna nie burzy mojego spokoju w sercu. Cokolwiek ktoś by powiedział, czy dobrego, czy złego, to nie burzy mojego spokoju w sercu. I Jezus tutaj o tym mówi, ale to jest właśnie człowiek wolny, w ten sposób reaguje, jeśli znasz swoją wartość w Chrystusie, to wiesz, kim jesteś, wiesz, dokąd zmierzasz. Człowiek wolny, człowiek wolny, człowiek wolny. I chcę też powiedzieć na temat wolności, że wolność to nie polega na tym, jeśli chodzi o kaznodziejstwo, że kaznodzieja skacze, podnosi ręce, podnosi nogi, krzyczy, że jest wolny, że nie jest religijny. Na tym nie polega wolność. To nie jest wolność. To jest bardziej taki show, czy jakiś pewien pokaz. Człowiek wolny, znający wartość w Chrystusie, jest spokojny. A co do kaznodziejstwa, to chcę też powiedzieć, że dobrzy kaznodzieje nigdy nie będą zwracać uwagi słuchaczy na siebie samego, ale zawsze będą zwracali uwagę na Słowo Boże i zawsze będą zwracali uwagę na Pana Jezusa Chrystusa, a nigdy na swoją własną osobę. Wiecie, a o czym nie mówią te wersety, które czytałem? O czym te wersety nie mówią? Te nadstawianie, wiecie, drugiego policzka nie oznacza tego, że nie wolno ci stawać w obronie swojego domu. Chcę to podkreślić. Chrześcijanin nie jest osobą bierną. To nie oznacza, że nie wolno ci stawać w obronie swojego domu, swojego dorobku, swojej rodziny, swojej żony, swoich dzieci. Nie o tym tutaj Słowo Boże mówi. W żadnym wypadku. Ktoś, kto jest napastnikiem, ktoś, kto jest agresorem, chce skrzywdzić twoją rodzinę, powinien spotkać się ze zdecydowanym odporem. Ja myślę, że wierzący mężczyzna staje w obronie atakowanych, słabych, krzywdzonych. Wiecie, nawet prawo dzisiejsze, które obecny rząd zmienił, ja się z tego bardzo cieszę, dla mnie to jest powrót do normalności, pozwala tobie na skuteczną obronę. Czyli możesz bronić swojego domostwa i nie obawiać się, że napastnik poda cię do sądu, że naruszyłeś jego dobra osobiste, używając siły. Masz prawo stawać w obronie swojej rodziny. Cieszy mnie to, że w tym wypadku prawo jest po stronie atakowanego. Ja mówię do moich synków. Jeden ma 15 dzisiaj, skończył Benio. Samuś ma 13. I mówię do moich synów, nigdy nie bądź agresorem. Nie krzywdź ludzi. Ale jeśli jesteś atakowany, jeśli widzisz krzywdę człowieka, wolno ci stanąć w obronie i wolno ci się bronić. I on to wykorzystuje. Już go nikt w szkole nie popycha. Już go nikt nie popycha. Już jest porządek. Dał sobie radę i nie jest krzywdzony, ale nie jest też agresorem. I właśnie tak jak mówię, Jezus powiedział, nie sprzeciwiajcie się złemu, czyli nie szukajcie rewanżu. Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Ale jest tu mowa o tym, jak reagujemy też, kiedy jesteśmy lekceważeni. 40 werset. Temu, kto chce się z tobą procesować, zebrać ci szatę, zostaw i płaszcz. O czym tutaj słowo mówi? Tutaj słowo mówi, jak zachowujemy się w takich sprawach spornych, tak? W sprawach finansowych, jak się zachowujemy. W sprawach finansowych, majątkowych, czy będziesz wykłócać się o każdą złotówkę, czy potrafisz zrezygnować, aby być świadkiem Jezusa. Czy potrafisz zrezygnować? Wiecie, jeśli rezultatem ma być skłócona rodzina, kiedy jest jakiś podział spadku na przykład, to lepiej zrezygnować. Jeśli ty masz być częścią tej całej kłótni, to lepiej zrezygnować i mieć święty spokój po prostu. Chociaż niekiedy trzeba iść do sądu w sprawach, w których trzeba iść. Na przykład brakuje 2 lat do emerytury, które ktoś przepracował, a nie zaliczono tych 2 lat. No i trzeba potem trzeba iść do sądu i o te 2 lata pracy walczyć, których nie zaliczono, a powinny być zaliczone. Myślę, że w wielu takich kwestiach potrzeba mądrości Bożej, ale Duch Święty jednak daje nam tą mądrość, jak się zachować w różnych sytuacjach. Wiecie, temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Załóżmy, że ktoś zarysował ci auto, jest wgniecenie, zarysowanie, nie poczuwa się do odszkodowania. Czy podasz go do sądu, czy będzie się sądził brat z bratem? Czy będziesz nalegał, czy będziesz go dusił i mówił, oddaj coś winien? Jak w takich sytuacjach się zachowujemy? A chrześcijańska postawa to jest taka, jaka była w Panu Jezusie Chrystusie, który nie odpowiadał złem na zło, tak, ale powierzał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, czyli Bogu Ojcu. Ja powiem więcej. Jeśli twoja żona, odchodząc od ciebie, rozwodząc się, będzie chciała zabrać ci mieszkanie, dodaj jej jeszcze auto. Jeszcze auto jej dodaj do tego mieszkania. Pewien mężczyzna, od którego żona domagała się zwrotu mebli nabytych w czasie małżeństwa, odpisał jej, kochanie, jeśli chcesz, możesz zabrać wszystko. Przesyłam 100 zł na transport. I jak napisał, tak zrobił. Jak napisał, tak zrobił. Temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim 1 milę, idź z nim i 2. I rzeczywiście w Izraelu, który był pod okupacją rzymską, było takie prawo, że żołnierz rzymski mógł przymusić kogoś, by ten niósł jego ekwipunek przez 1 milę, czyli około 1000 kroków. Ta 1 mila to jest to, co mówi prawo. Niosę plecak żołnierza przez 1 milę, 1000 kroków, rzucam plecak i do widzenia. I idę. Prawo też mówiło, aby wykonać przykazania. A Bóg chce, Jezus mówi, ja wam powiadam, bądź człowiekiem, bądź mężczyzną, bądź kobietą tej drugiej mili. A druga mila to jest postępowanie w łasce Bożej. Sam Pan Jezus powiedział, że nasza sprawiedliwość powinna być większa, głębsza, obfitsza niż sprawiedliwość faryzeuszy i uczonych w Piśmie. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jakby to przełożyć na dzisiejszy czas? No wyobraźmy sobie taką sytuację dzisiaj, że jest okupacja, na przykład rosyjska. Chociaż ja mam szacunek do wszystkich nacji, to jest tylko taki przykład, żeby ktoś mnie nie posądzał, że jestem źle nastawiony do Rosjan. Do nikogo nie jestem źle nastawiony, ani do Rosjan, ani do innych nacji, ani do żadnego innego człowieka. A więc jest okupacja na przykład rosyjska. Też nie ma się co dziwić, że właściwie daję ten przykład, bo mam tak w tyle głowy, że jednak ta Rosja zajęła Krym, tak? Który należy do Ukrainy, a na wschodzie Ukrainy jest wojna. Tam giną ludzie. A więc Rosja jest agresorem. Ale zostawmy Rosję. Jest okupacja rosyjska. I żołnierz przymusza cię, by nieść jego plecak spod zboru, gdzieś tam pod Biedronkę na Banotówce. A ty zaniosłeś mu tam plecak i jeszcze na mnisztwo mu poniosłeś, bo akurat tam szedł. Wiecie, ta druga mila to jest okazja tak naprawdę do okazania miłości. To jest okazja do... To jest dobry czas na ewangelizację. Jest czas, żeby coś tam zagadać do tego żołnierza, nawiązać jakąś relację. Jakby ktoś tam znał rosyjski, to by mógł powiedzieć, jak ciebie zawód, jak się nazywasz i tak dalej, zacząć rozmowę i potem powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. A boisz się śmierci? A co jak umrzesz? Co jak trafi cię kula? Gdzie pójdziesz? Wiecie, można szybko przejść do konkretów w rozmowie z niewierzącą osobą. Czyli jest to okazja, by świadczyć o Chrystusie. Właściwie to On musi iść z tobą. Warto to wykorzystać. Zrobić więcej, druga mila, to jest zrobić coś więcej, niż mówi prawo. I zauważcie, że kiedy zabieramy kogoś na przykład na stopa do auta, to tak naprawdę on musi nas słuchać. Tak? Jest w moim aucie, ja go zabrałem i teraz ja decyduję, co będzie mówione. I też powiem to tylko jako przykład, że niejednokrotnie, nie raz, nie dwa i nie pięć zdarzyło mi się, że wiozłem kogoś i głosiłem mu najczęściej swoje świadectwo i to, co właśnie Pan Jezus zrobił w moim życiu. No i nie wysadzałem go tam, gdzie on chciał, ale wiozłem tą osobę dalej, do domu, żeby mieć czas, wiecie, tylko żeby mieć czas, żeby dokończyć to, co to zacząłem. A mówię to tylko jakby jako przykład, bo skądś te przykłady muszę czerpać. Także warto wykorzystać. Chcę gdzieś tam do skrzyżowania, no a gdzie pani mieszka, tam i tam, no to tam pod dom. I jeszcze jest czas, żeby dokończyć to, co się zaczęło, powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. To jest druga mila tak naprawdę. To jest właśnie druga mila. Coś więcej. Coś więcej. Są wierzący, którzy mówią, nie kradnę, nie upijam się, nie cudzołożę, nie palę, nie kłamię, chodzę do zboru. To tak naprawdę jest nic szczególnego. To jest w sumie... Czym się tutaj dziwić? To nie jest nic szczególnego. Ważne jest to, co robimy jeszcze dla innych ludzi, tak? Nieodpłatnie, za darmo, co robię dobrego dla innych. Wiecie, druga mila. Chcę przeczytać świetny, uważam, przykład osoby, która zastosowała drugą milę, tą zasadę drugiej mili. I chodzi mi o Rebekę. O Rebekę, strona 27. Tu jest cała ta historia, gdzie Abraham wysyła swojego sługę, aby ten znalazł żonę dla Izaaka. I chciałbym przeczytać taki fragment od 4 wersetu. I on mówi tutaj, Abraham mówi do tego sługi, lecz pójdziesz do ojczyzny mojej, do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego Izaaka. A sługa mu odpowiedział, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś? Rzekł do niego Abraham, strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna mojego. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Pan Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc, potomstwu twemu dam tą ziemię, on pośle anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. A jeśli ta kobieta nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od przysięgi mojej, tylko nie prowadź tam syna mego. Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodra Abrahama, pana swojego, i przysiągł na to. Potem wziął sługa 10 wielbłądów pana swego i poszedł, a mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram Naharaim, do miasta Nachora. I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. I rzekł, Panie Boże mojego Abrahama, poszczędź mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu mojemu. Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta była bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł, daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. A ona odpowiedziała, pij, panie mój, i prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A mąż ów przypatrywał się jej w milczeniu, aby poznać, czy pan poszczęścił jego drodze, czy nie. A gdy wielbłądy się napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk pół sykla wagi i 2 naremienniki na jej ręce wagi 10 złotych sykli i rzekł, czyją córką jesteś, powiedz mi proszę, czy w domu ojca twojego jest miejsce dla nas do przenocowania? A ona mu odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi. Wiecie, to jest przykład Rebeki, jestem takim wspaniałym przykładem właśnie zastosowania zasady drugiej mili, zasady drugiej mili. Zauważcie, że Rebeka nie wiedziała, kim jest ten człowiek, tak? Nie wiedziała, kim jest ten sługa, ona nie wiedziała, po co on tam przybył. Ona też nie wiedziała, że zostanie wynagrodzona. Też mówię o tym złocie, które otrzymała i którego było niemało. Nie wiedziała tego, że ta sprawa tak się skończy. Też nie przypuszczała, ona nie przypuszczała, jak wielka będzie jej rola w historii, że zostanie żoną Izaaka, potem urodzi Ezawa i Jakuba, czyli Izraela, właśnie tego, którego Bóg nazwał Izrael. Co ona zrobiła? Ona zrobiła coś więcej, podała pić słudze, ale zauważcie, że zdecydowała się też napoić jego wielbłądy. Nie musiała tego robić. Ona nie musiała tego robić. Ile taki wielbłąd może wody wypić? A było ich 10. 10 wielbłądów może były zdrożone. No przecież jakąś tam drogę przebyli. I przeczytałem, że taki wielbłąd może wypić do 1/3 masy swojego ciała, a waży tam prawie 500 kilo. Też gdzieś przeczytałem w internecie, że w 10 minut taki wielbłąd wypija do 100 litrów wody. Nie wiem tak naprawdę, ile one wypiły, te wielbłądy, 10 sztuk. Ale tu jest napisane, że ona naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów, aż się napiją. Czyli nie to, że tylko posmakują tej wody językiem i już, tak? Wypiją po kubeczku, tylko aż się napiją. Czyli ciekawe, ile wypiły. I myślę sobie, że to wymagało od niej dość dużo pracy. I ona to robiła też ochoczo, bo to jest napisane, że ona nie tylko szła, ale ona pobiegła. Pobiegła znowu do studni czerpać i naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. A więc żwawo się wzięła do pracy. Była piękna, ale też była pracowita. I to jej się opłaciło, że tak powiem. To, że zastosowała tą zasadę drugiej mili. Ona musiała włożyć wysiłek. Czerpać tą wodę z jakiejś studni, potem wlewać to do koryta dla 10 wielbłądów, aż się napiją, no to przecież trzeba trochę pracy włożyć, żeby te wielbłądy się napiło. Trwało to jakiś czas. Włożyła pracę. Zrobiła więcej. Nie musiała tego robić. Nikt jej nie kazał. Wystarczyło, żeby dała tylko tej wody temu słudze. Jest studnia, można czerpać, tak? Proszę bardzo. A ona mówi, dla ciebie woda i druga mila i jeszcze twoje wielbłądy napoje. Co za dziewczyna. Dobry materiał na żonę, ta Rebeka. Bardzo dobry. Miała czyste serce, była pracowita, przyniosło jej to błogosławieństwo. Ona nie kalkulowała, ja myślę, że jestem tego pewien, że ona taka była po prostu. Ona taka była. Przyniosło jej to błogosławieństwo. Zastosowała tą zasadę drugiej mili i ostatecznie przyniosło jej to ogromną korzyść. Ogromną korzyść, bo ostatecznie ta druga mila również i nam, kiedy ją stosujemy, przynosi korzyść, chociaż nie liczę na korzyści, kiedy stosuję tą zasadę drugiej mili, ale to przynosi błogosławieństwo. Dalej słowo mówi, temu, kto cię prosi, daj, a tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. O czym mówi tutaj ten fragment? Ten fragment tak naprawdę, ten werset mówi o sercu, które jest czułe, które jest otwarte, które jest pomocne, które stosuje tą zasadę drugiej mili. Czy muszę pożyczać zawsze i każdemu? Nie. Nie muszę pożyczać zawsze i każdemu. Pożycz dychę na wino, bo jesteś chrześcijaninem. Tak? Jesteś chrześcijaninem, to musisz mi pożyczyć. No nie pożyczę ci, nic nie muszę. Nie o tym tutaj mówi Słowo Boże, ale właśnie mówi o tym, żeby być otwartym, pomocnym, mieć otwarte serce na pomoc. To Słowo mówi, że jeśli to leży w twojej mocy, to pomóż. Nie odwracaj się, kiedy możesz pomóc. Jeśli widzisz, że inny człowiek ma konkretną potrzebę, to tutaj to słowo mówi, nie odwracaj się, ale pomóż. Temu, kto cię prosi, daj, a tego, od których chce od ciebie pożyczyć, jest napisane, nie odwracaj się. Nie ma napisane, że musisz zawsze w każdej sytuacji pożyczyć, dać. Jest napisane, nie odwracaj się. Czyli jeśli jest konkretna potrzeba, to daj, to daj. Tak naprawdę ta druga mila to też jest, to jest właśnie te działanie w miłości. To jest działanie w łasce Bożej. Działanie w łasce Bożej. I Duch Święty nas do tego zachęca, abyśmy byli ludźmi, tak jak jesteśmy, ludźmi łaski, czyli ludźmi, którzy wprowadzają w czyn tą zasadę drugiej mili. Czyli robię to, co trzeba, żeby było zrobione i robię jeszcze więcej. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że kocham. Zrobię jeszcze więcej, dlatego, że kocham. Myślę, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy starają się, bracia i siostry, stosować w swoim życiu zasadę drugiej mili. Ja tego doświadczyłem tutaj od wielu was w tym zborze, że właśnie tak w stosunku do mnie się zachowaliście, za co serdecznie dziękuję. Chcę wam powiedzieć o kimś, kto jest nieobecny, czyli o prawdziwym mężu Bożym, wielkim mężu Bożym. On się nazywa Tomasz Wiśniewski, jest z tego zboru i to jest człowiek, który bardzo dużo mi pomógł. Kiedy byłem prawie w upadku, bez pieniędzy, on mi pomógł, zaoferował mi pracę. Zawsze, za każdym razem dał mi więcej niż zasługiwałem za wykonaną pracę. Zawsze mi dał posiłek, kiedy z nim pracowałem. Trwało to długo. Tak współpracowaliśmy chyba z 2,5 roku. I on zawsze tą zasadę względem mnie stosował. To są potężni mężowie Boży, właśnie potężni mężowie Boży. Ci, którzy stosują zasadę drugiej mili. Nie ci, którzy podskakują przed kazalnicą, ale ci, którzy stosują zasadę drugiej mili w swoim życiu. I tak naprawdę dzięki niemu moje życie nie upadło, a było bliskie upadku. Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Bracia i siostry, Duch Święty zachęca nas, abyśmy byli ludźmi łaski, czyli ludźmi, którzy stosują zasadę drugiej mili w swoim osobistym życiu. I wiem, że tak jest, że ta zasada przez nas jest stosowana nie tylko tyle, co mówi prawo, ale i nie tylko tyle, co trzeba, ale i więcej. Także jest to tylko takie przypomnienie z mojej strony, aby trwać w łasce Bożej i być człowiekiem drugiej mili. Niech Pan Bóg nam w tym dopomoże. Chciałbym się pomodlić. Boże, oddaję Tobie chwałę. Dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu, że mówisz przez swoje słowo, że zachęcasz każdego z nas, Boże, do tych dobrych uczynków. Dopomóż, aby ta zasada tej drugiej mili była stosowana zawsze i w moim życiu, żebym miał wzgląd na ludzi potrzebujących. Panie, dopomóż, abym miał otwarte serce, aby zawsze pomagać temu, kto tego potrzebuje. Daj mi czyste serce. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć, błogosławię każdemu na tym miejscu, błogosławię każdą siostrę, każdego brata. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem dobrym, jesteś Bogiem żywym. Niech Tobie będzie chwała, niech Tobie będzie cześć, Boże. Dziękuję Ci, że Twoja krew oczyściła mnie z moich grzechów. Panie, że jestem wolny w Tobie. Oddaję Tobie chwałę, oddaję Tobie cześć. Dziękuję Ci za te wspaniałe, potężne zbawienie, które stało się również i moim udziałem. Dzięki Twojej łasce, Twojemu miłosierdziu. Amen. Dziękuję.